Oficjalnie witam na kolejnym webinarze Poradnie Lidera, organizowanym przez Fundację Grę o Sens. Na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy sobie na temat komunikacji jako fundamencie sukcesu każdego lidera. I tak na rozgrzewkę, agenda na dzisiaj. Na sam początek słów kilka na temat naszego cyklu. W miarę jak przygotowywaliśmy się do projektu Poradnia Lidera, którego zadaniem jest wspieranie właśnie liderów, którym Fundacja Grę o Sens bardzo chce pomóc tworzyć dobre środowiska do pracy, wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić ankietę, z czym mierzą się liderzy. I wyniki tej ankiety są dostępne na naszej stronie, także śmiało możecie tam zaglądać i zobaczyć, jakie są bolączki liderów w organizacjach. A my, jako członkowie poradni, specjaliści, wpadliśmy na pomysł, żeby zrobić na temat każdego z nich webinar, tak żeby podzielić się trochę wiedzą i doświadczeniem. Także taka jest forma, takie jest nasze dlaczego. Webinary są cykliczne, to jest trzeci, i widujemy się, tak zgodnie z naszymi założeniami, w ostatnią środę miesiąca. A dzisiaj przed Wami temat komunikacji. Na sam początek Kasia wprowadzi Was w temat blokad w komunikacji, które występują, tak żebyście mogli się przyjrzeć temu, jakie występują u Was. Następnie Tomek przejdzie do aktywnego słuchania i do tego, jakie mamy typy reakcji na otrzymywane komunikaty. Kolejno Iza opowie o empatii i o jej tych jasnych i tych ciemniejszych stronach. A na sam koniec Agata opowie jeszcze o asertywności, która jest kompetencją. Więcej wkrótce. I oczywiście na koniec będą wnioski, będą pytania, także zapraszamy do tego, żeby zostać z nami do końca. Okej, okay, no to myślę, że tyle na wstęp. Na sam początek Kasia, którą mieliście okazję poznać na poprzednim webinarze. Kasia jest liderką niewielkiego zespołu z branży, który funkcjonuje w branży finansowej, ubezpieczeniowej. I na dzisiaj chciałaby porozmawiać czy przedstawić Wam jakby blokady komunikacyjne, tak żebyście mogli się troszeczkę przyjrzeć sami sobie. Także zapraszam, Kasia.
Dziękuję bardzo i witam Cię, drogi liderze, droga liderko. I cóż, mówiąc o komunikacji, należy zastanowić się nad tym, jak mówić, by inni nas słuchali i rozumieli. I rzeczywistość wygląda tak, że każdy z nas ma różne doświadczenia, poglądy, postawy, uczucia i żeby mimo tych różnic umieć się dogadać, to w pierwszej kolejności trzeba uświadomić sobie i wyeliminować takie bariery, które stawiamy w kontakcie z innymi. A po drugie, trzeba uczyć się rozpoznawać i komunikować własne uczucia i potrzeby. Ja tutaj posłużę się przykładem Thomasa Gordona, psychoterapeuty i doradca rodzinnego, który opracował taką wyczerpującą listę blokad w komunikacji i nazwał je brudną dwunastką niszczycieli komunikacji. I ja dzisiaj na przykładzie Felka, takiej fikcyjnej postaci, którą będę cytowała, chcę Wam pokazać, jak nie należy się komunikować. A to, co usłyszycie, z pewnością będzie czymś, z czym niejednokrotnie się spotkaliście, ale być może nie diagnozowaliście tego jako blokadę komunikacyjną. Mogło być to traktowane jako norma, bo przecież tak się mówi. A w rzeczywistości to nawyki o różnym pochodzeniu, które nieświadomie są bagatelizowane. I do swojego przekazu włączyłam również elementy takich krótkich refleksji, gdzie każdy z Was będzie mógł się przyjrzeć samemu sobie w kontekście komunikacji. I też dodam, że niebawem na blogu Fundacji ukaże się mój artykuł z autoanalizą komunikacyjną, gdzie dzięki której już tak na spokojnie będziecie mogli sobie poszerzyć swoją samoświadomość i przemyśleć, jak ta komunikacja funkcjonuje u każdego z Was. A jeśli ktoś z Was będzie miał ochotę gdzieś tam popracować indywidualnie, to my zapraszamy do kontaktu bezpośredniego. Także zacznijmy więc od pierwszego punktu, jakim jest krytykowanie. I tutaj na przykładzie naszego Felka. Felek mówi, czy ty naprawdę nic nie rozumiesz, albo sam to na siebie sprowadziłeś, nikogo innego nie możesz winić za kłopoty, w których tkwisz. I tutaj krytykowanie to wyrażanie negatywnych ocen o drugiej osobie, jej działaniach, poglądach, wartościach i uczuciach. I wielu z nas wydaje się, że trzeba oceniać i być krytycznym, żeby mieć swoje zdanie i żeby wpływać na poprawę zachowania innych. I przykładem mogą być rodzice, którzy sądzą, że krytykowanie dzieci w poprawi ich zachowanie, albo nauczyciele, że krytyczna opinia pomaga uczniom się uczyć i pobudza do większej ambicji, albo pracodawcy, że krytyczna ocena mobilizuje pracowników do wydajniejszej pracy. Nie wiem, jak Wam jest to bliskie, ale wydaje mi się tutaj, że wypadałoby dać sobie czas na chwilę refleksji, zadać sobie pytanie. Jak ja osobiście reaguję na krytykę? Jaki zachodzi we mnie dialog wewnętrzny, kiedy jestem krytykowany? A następnie, czy w mojej komunikacji z innymi stosuję krytykę? Jakich efektów spodziewam się krytykując? Jakie efekty ma moje krytykowanie kogoś? I to jest skłonność do przyjmowania lub odrzucania tego, co mówi druga osoba, jest częstym i silnym mechanizmem. Nie mam w każdym z nas i stanowi zarazem jedną z najsilniejszych barier w kontaktach z innymi ludźmi. Przyjrzyjmy się kolejnej. Przezywanie. Felek mówi, no tak, typowa blondynka, albo facet to świnia, co za głupek. Tutaj Felek się rozkręca. Przezywanie to nadawanie etykiet, poniżanie kogoś lub podciąganie pod stereotyp. I tutaj etykiety zamykają drogę do poznania drugiego człowieka i uniemożliwiają zrozumienie go. Często negatywnie etykietujemy ludzi już na podstawie wyglądu, zachowania czy takich pierwszych kilku zdań. Wówczas mamy szybko wyrobioną opinię, ale tak naprawdę tracimy szansę na zawarcie wartościowych relacji. I zadaj sobie pytanie, jak często zdarza mi się etykietować innych? I jak mogłaby przebiec komunikacja, gdybym nie użył etykietowania? Idźmy dalej. Stawianie diagnozy. Felek mówi, nie odbierasz moich telefonów, bo ci na mnie nie zależy. Albo robisz to po to, żeby mnie zirytować. I to jest taka ciekawa blokada komunikacyjna, gdyż zachodzi takie analizowanie, dlaczego osoba zachowuje się w taki sposób, w jaki się zachowuje. Czyli osoba, która daje taki komunikat, odgrywa rolę psychiatry, psychologa czy filozofa amatora. I niektórzy zamiast wsłuchiwać się w istotę tego, co mówi druga osoba, bawią się we Freuda i doszukują się ukrytych motywów, odgadując cudze myśli i emocje. I pytanie, czy znam to uczucie bezsilności i frustracji, kiedy próbuję wyjaśnić swoje zachowanie, a ktoś inny wie lepiej, co mną kieruje? I w przypadku, gdy wydaje mi się, że wiem, co druga osoba myśli, czy zadaję sobie pytanie, a co jeśli się mylę, a co jeśli jest inaczej? Kolejną barierą będzie chwalenie połączone z oceną. Felek mówi, jesteś taka dzielna, albo jesteś mądrym człowiekiem, jestem pewien, że wymyślisz coś na ten mój problem. No i tutaj odczuwam presję. To takie wydawanie pozytywnego osądu o drugiej osobie, jej działaniach lub postawach. I tutaj ten rodzaj bariery w komunikacji może budzić kontrowersje, bo jest sprzeczny z przekonaniem, że chwalenie jest zawsze dobre. No otóż nie. Pochwała połączona z oceną jest niebezpieczna dla komunikacji z dwóch powodów. Tutaj pozytywne ocenianie innych może być używane w celu osiągnięcia ukrytych korzyści, skłaniania ludzi do zmiany zachowania. Takie nadużycie pochwały sprawia, że inni czują się manipulowani, przestają nam ufać i wierzyć w nasze słowa. A poza tym chwalenie innych może też budzić często takie zestawy zaprzeczeń. Na przykład ktoś, kto słyszy taką pochwałę, może sobie pomyśleć, nie wydaje mi się, aby to było aż tak dobre, albo mógłbym to zrobić o wiele lepiej, czy to nie moja zasługa, miałam dużo szczęścia. I przez co często może bardziej szkodzić niż pomaga chwalonej osobie. Bo zamiast oceniać, można wyrazić własne pozytywne uczucia w reakcji na zachowanie czy komunikaty innych. I chwila refleksji. Jak często słysząc pochwałę, czuję, że mój rozmówca nie jest do końca szczery? I czy chwaląc innych, zawsze mam na myśli docenienie danej osoby, czy przez pochwałę próbuję załatwić coś jeszcze? Idźmy dalej. Rozkazywanie. Felek mówi, przyjdź do mnie natychmiast, albo masz w tej chwili to zrobić, lub napraw to teraz. Rozkazywanie to takie nakazywanie drugiej osobie zrobienia tego, co chcesz, by zostało wykonane. I wielu ludzi mocno wierzy w skuteczność tego komunikatu opartego na przymusie i sile. A na dłuższą metę ma on jednak tylko złe konsekwencje, bo z jednej strony może prowadzić do buntu i stawiania oporu, a w efekcie trudnych do rozwiązania konfliktów, a z drugiej może wymusić czyjeś posłuszeństwo, ale pokazuje zarazem posłusznej osobie, że jej zdanie nie jest nic warte, co może bardzo mocno obniżyć jej samoocenę. I zadaj sobie pytanie, jak sposób, w jaki zlecam wykonanie czynności, wpływa na innych? Jak wydając polecenie, mogę wzmocnić swojego rozmówcę? Kolejną blokadą będzie grożenie. Felek mówi, zrobisz to albo... No i tutaj brzmi poważnie. Staranie się o kontrolę nad działaniem drugiej osoby przez grożenie jej negatywnymi konsekwencjami, które mogą ją spotkać z twojej strony, no jest niebezpieczne w komunikacji. Groźby prowadzą do takich samych negatywnych rezultatów jak rozkazy. I zastanów się, postaw się w roli osoby grożącej, a następnie odbierającej groźbę i zastanów się, jakie to przyniesie skutki w waszej komunikacji, relacji. Idźmy dalej. Moralizowanie. Felek mówi, powinieneś się przeprosić, tak się postępuje, to nie jest właściwe, nie powinnaś się rozwodzić, co z dziećmi. Moralizowanie, czyli mówienie drugiej osobie, co powinna robić. Często takim radom towarzyszy podpieranie się autorytetami, ideami moralnymi czy społecznymi i nadużywanie słów typu powinno się, tak się postępuje, to jest właściwe. I takie komunikaty budzą niepokój i poczucie winy, a także uniemożliwiają ludziom szczere wyrażanie siebie. I zastanów się, jak często zdarzało mi się być specjalistą od życia i mówić komuś, jak powinien postępować. I jeśli mówię innym, jak powinni postępować, to skąd przekonanie, że to, co powiedziałem, było słuszne? Kolejnym błędem komunikacyjnym jest zadawanie zbyt wielu pytań i niewłaściwych pytań. I tutaj pozwolę sobie na krótki dialog z Felkiem. Felek mówi, jak w pracy? Ja mówię, dobrze. Felek mówi, co robiłaś? Ja to samo. Felek, wszystko w porządku? A ja tak. I możliwe, że czasami desperacko próbujesz utrzymać kontakt i zadajesz coraz więcej pytań, co jeszcze bardziej utrudnia relacje. I największą barierą w codziennej rozmowie jest stawianie pytań zamkniętych, na które można odpowiedzieć tak lub nie, oraz odpytywanie i takie stwarzanie atmosfery przesłuchania. I takie próby dotarcia do drugiej osoby prowadzą do przeciwnych skutków, powodują niepokój i pobudzają takie reakcje obronne. I zastanów się, jakiego rodzaju pytania powodują, że chętnie się otwieram i mam ochotę rozmawiać o swoich sprawach. Jak już ty będziesz wiedział, myślę, że te pytania fajnie będzie zadać innym, żeby wydobyć z innych więcej informacji. Kolejnym będzie udzielanie rad. Felek mówi, ja bym na twoim miejscu, albo to łatwe, najpierw trzeba i tak dalej. To takie dawanie drugiej osobie recepty na jej problemy. No i można by się było zastanowić, co złego jest w doradzaniu, tak? Natomiast dawanie innym rozwiązań tłumaczy się jako wyraz troski o nich, a tak naprawdę podszyte jest takim brakiem zaufania do ich inteligencji i możliwości poradzenia sobie z trudnościami. Inny problem polega na tym, że doradca rzadko rozumie w całości sytuację, gdyż ludzie, którzy dzielą się swoimi troskami, pokazują często tylko ten wierzchołek góry lodowej i to ogromne ryzyko brać w takiej sytuacji na siebie odpowiedzialność za rozwiązanie problemów innych ludzi. I zadaj sobie pytanie, czy na pewno znam sytuację mojego rozmówcy na tyle, abym udzielał rad? I czy moja rada udzielona innej osobie nie ograniczy jej kreatywności w wyborze odpowiedniego rozwiązania? Kolejnym punktem będzie odwracanie uwagi. Tutaj Felek mówi, nie wracajmy do tego, albo myślisz, że masz problem? Posłuchaj, co mi się przydarzyło. Tak się teraz zastanawiam, ile razy to słyszeliście. To sytuacja, w której problem drugiej osoby został odsunięty na bok. I ta bariera w komunikacji jest stawiana głównie w sytuacjach, gdy pojawiają się między ludźmi takie tematy budzące napięcie, czyli złość, krzywda, choroba, jakieś nieszczęście, smutek. I to może wynikać z braku umiejętności aktywnego słuchania, ale też z oporu przed towarzyszeniem innym w przeżywaniu ich trosk. I zastanów się tutaj, czy potrafię słuchać i reagować empatycznie? Jak czuje się mój rozmówca, opowiadając mi o swoim problemie? I lecimy dalej. Logiczne argumentowanie. Tutaj Felek mówi, gdyby nie ten samochód, nie wpadlibyśmy w długi. To próba przekonania drugiej osoby poprzez takie odwoływanie się do faktów lub logiki, bez brania pod uwagę emocjonalnego aspektu sytuacji. Może być kłopotliwe, bo kiedy w relacji pojawi się stres lub konflikt, najgorszą rzeczą, jaką możemy zrobić, jest takie odwołanie się do logicznych argumentów. Zimny dystans i skupienie na argumentach jest sposobem na oderwanie się od nieprzyjemnych uczuć, to fakt, ale może wprowadzić rozmówcę w wściekłość. I taka krótka refleksja. Gdy partner ma problem lub gdy pojawi się problem w relacji interpersonalnej, główną kwestią są właśnie uczucia. I zastanów się, w jaki sposób jest ten temat zadbany u ciebie. I gdy korzysta się z logiki, by uniknąć emocjonalnego zaangażowania, opuszcza się drugą osobę w najmniej właściwym momencie. I pomyśl o tym, jakie ty masz przemyślenia na ten temat. Kolejnym będzie uspokajanie. Felek mówi, nie martw się, wszystko będzie dobrze. I uspokajanie to prośba o powstrzymanie negatywnych emocji odczuwanych przez drugą osobę. Ten rodzaj blokady dotyczy często osób, które mają dobre intencje, ale nie chcą albo nie potrafią podjąć wysiłku związanego ze współodczuwaniem z drugą osobą. I stawiają tym samym blokadę w relacji, zatrzymując i uniemożliwiając innym przeżywanie sytuacji na swój sposób. I zastanów się, co czuję, gdy opowiadam komuś o trudnym temacie, a od rozmówcy słyszę nie martw się. I zastanów się też, w jakim stopniu potrafię współodczuwać z drugą osobą. I to by było na tyle, jeśli chodzi o blokady komunikacyjne według Thomasa Grdona. Natomiast warto też pamiętać o tym, że dodatkową blokadą może być też nieodpowiednia komunikacja niewerbalna, gdzie nasza mowa ciała, czyli gesty, mimika, postawa mogą być niespójne z tym, co mówimy i to również może zakłócić komunikację. Tak więc ja dziękuję i będę wdzięczna, jeśli podzielicie się na czacie, czy ta treść była dla Was przydatna, czy nie, czy pojawiły się jakieś przemyślenia. Będę wdzięczna. Dziękuję bardzo i oddaję głos.
Dzięki, Kasiu. Myślę, że część z tych pytań, które zadałaś do tej pory, rezonują nam w głowie, zwłaszcza te, które powinny, podejrzewam. Okej, dzięki śliczne i idziemy do następnej części, która będzie poświęcona aktywnemu słuchaniu. Tomek, mam nadzieję, że już jest z nami.
Jestem, pewnie.
Super. Cześć, jeszcze tak parę słów, żeby Cię przedstawić. Tomka mieliście okazję już poznać na ostatnim webinarze. Jest też autorem artykułu, który możecie znaleźć na naszym blogu, ale nie tylko. Tomek jest szkoleniowcem i trenerem, głównie w branży sprzedażowej, także autorem książki. Także zapraszam na Tomka część.
Cześć wszystkim. Moja część materiału to będzie aktywne słuchanie. Uzupełnię je o typy reakcji i zanim zacznę, chciałbym się Was zapytać, jak myślicie, czy aktywne słuchanie to jest trudny proces, czy aktywne słuchanie jest proste? Jestem ciekawy, co o tym myślicie. Jeśli możecie, to w komentarzach poproszę o takie Wasze wypowiedzi. Prosty proces czy trudny? Jak to jest z tym aktywnym słuchaniem? Prosty. Okej, super. Ktoś jeszcze chciałby się podłączyć? Według mnie niezwykle trudny. A Ola pisze. Okej, mamy dwa zdania. Nikt więcej? Słuchajcie, z aktywnym słuchaniem jest tak, że faktycznie zależy. Okej. Zazwyczaj skupiamy się na tym, co chcemy my powiedzieć. Okej, super, Wojtek. Właśnie o tym będę mówił między innymi w dalszej części, dlatego że zacznę od badań i badania pokazują, że ludzie myślą, że aktywne słuchanie jest bardzo, bardzo proste, natomiast jeśli bada się to, czy faktycznie potrafią aktywnie słuchać, to się okazuje, że nie do końca, że mamy z tym pewien problem, mimo że twierdzimy, że tak nie jest i ja teraz między innymi opowiem, dlaczego tak się dzieje. Otóż bardzo istotne jest to, aby zacząć od intencji, czyli od celów słuchania. Tak naprawdę zadajemy wtedy sobie pytanie, po co ja tak naprawdę słucham kogoś? I teraz odpowiedź na to pytanie już nam pokazuje, czy mamy możliwość słuchać kogoś aktywnie, czy nie bardzo. Bo jeśli słuchasz kogoś po to, żeby zaraz coś powiedzieć, jeśli jak ktoś do ciebie mówi, myślisz o tym, co zaraz powiedzieć, jak odpowiedzieć, czy myślisz o jakichś swoich sprawach, no to już nie słuchasz aktywnie, jesteś skoncentrowany na, czy skoncentrowana na sobie, a jeśli jesteś skoncentrowana na sobie, to już nie jesteś skoncentrowana na swoim rozmówcy. Więc żeby słuchać aktywnie i taką kwintesencją słuchania aktywnego jest to, aby być z rozmówcą, aby towarzyszyć rozmówcy. Niekoniecznie załatwiać swoje sprawy, przekonywać go do czegoś, pogłębiać swoje kwestie. Więc jest to koncentracja na drugiej osobie, pewnego typu obecność i to jest jakby punkt wyjścia do tego, aby słuchać faktycznie aktywnie drugiej osoby. Jakie mamy etapy słuchania aktywnego? Poproszę o właśnie. Etapy słuchania aktywnego to słyszenie, uczestniczenie, zrozumienie, zapamiętanie i reagowanie. I teraz rozwinę te etapy. Jak widzicie, jeden wynika z drugiego. Tak naprawdę jest to pewna sekwencja kroków. Pewna sekwencja kroków, która nam umożliwia faktycznie to aktywne słuchanie na takim poziomie, który sprawia, że skutecznie słuchamy. I pierwszy poziom, słyszenie. I teraz słyszenie to nie to samo, co słuchanie. Normalnie słuchając, jeśli jest fizjologicznie zdrowy, no to po prostu dźwięk trafia do nas poprzez bębenki do mózgu i w mózgu jest przetwarzany, więc słyszymy po prostu, jak coś się dzieje z boku, słyszymy nawet jak śpimy. Natomiast to jest słuchanie bierne. Jeśli chcemy słuchać aktywnie, chcemy słuchać czynnie, to musimy w pełni się skoncentrować na naszym rozmówcy. A dlaczego jest to takie trudne? No więc dlatego, że jak ktoś coś do nas mówi, to wypowiada 140 słów na minutę, a my jesteśmy w stanie przetworzyć 600 słów na minutę, co oznacza, że zostaje nam 3/4 czasu do zadysponowania. I co wtedy robią ludzie? No najczęściej myślą o swoich sprawach, najczęściej przygotowują swoją odpowiedź w głowie, najczęściej gdzieś tam się zajmują innymi pobocznymi kwestiami i odchodzą tym samym od rozmówcy. Więc jeśli odchodzicie, macie taką tendencję, bo wydaje mi się, że większość ludzi ma, od swojego rozmówcy, no to ważne jest oczywiście, żeby wracać z powrotem i koncentrować się z powrotem na rozmówcy, no bo właśnie na tym polega pierwszy etap słyszenia, usłyszenia. Dlatego, że nasza uwaga może być tylko w jednym miejscu. Jeśli jest zabierana z jednego miejsca, no to po prostu ucieka do drugiego. Więc słyszenie. Drugi etap to uczestniczenie. I w uczestniczeniu najważniejsze jest to, że żeby potwierdzać. I teraz potwierdzać werbalnie i niewerbalnie. Po co to robimy? Po co potwierdzamy? Najczęściej po to, żeby otrzymać całą informację. Otóż jest tak, że jeśli ktoś do nas mówi, to jeśli nie będziesz potwierdzać, to nie otrzymasz całej informacji, dlatego że nie będziesz zachęcać drugiej osoby do tego, żeby rozwijała swoją wypowiedź. Jeśli potwierdzasz, to możesz to robić werbalnie, czyli słowami, aha, powiedz mi więcej, a co to było, a jak to było, może zadajesz kolejne pytania, werbalnie lub niewerbalnie. Niewerbalnie, czyli potwierdzasz swoją otwartą postawą ciała, wzrokiem, kiwaniem głowy. Druga osoba, jeśli będzie zachęcona, jeśli w ten sposób będzie zachęcana, no to powie ci zawsze więcej. Trzeci etap to jest zrozumienie. I żeby zrozumieć, trzeba odłożyć swoją mapę myśli na bok. Teraz co to znaczy? Najczęściej jak ktoś coś do nas mówi, przepuszczamy wszystko przez nasze poglądy, nasze przekonania, nasze wartości. Mamy swoje własne filtry, przez które filtrujemy to, co do nas dociera. I ty swoje filtry już znasz, wiesz, jak one działają. Natomiast najczęściej jest tak, że nie znamy filtrów drugiej osoby. I sedno sprawy polega na tym w zrozumieniu, żeby odłożyć nasze filtry na bok i zobaczyć, przez jakie filtry przepuszcza informacje druga osoba. Gdzie ona jakby te znaczenia zamieszcza, tak? W czym są te znaczenia? Jakie ona ma wartości, poglądy, przekonania? Jakie ona ma doświadczenia? W tym procesie pomaga znajomość drugiej osoby, pomaga też, im dłużej oczywiście znamy daną osobę, tym lepiej, bo widzieliśmy ją w różnych sytuacjach, pomaga też kontekst wypowiedzi. Jeśli rozumiemy kontekst wypowiedzi, to wiemy, do czego dana osoba odnosi znaczenia. I kolejny etap to jest zapamiętanie. I zapamiętanie, krótko mówiąc, to jest to, możesz sprawdzić, czy pamiętasz, jeśli umiesz powtórzyć to, co do ciebie powiedział twój rozmówca, w niezmieniony sposób. Niezmieniony sposób to znaczy konkretne słowa, zwroty, czy potrafisz przytoczyć z tego, co do ciebie mówił twój rozmówca. Po co to robimy? Po co zapamiętujemy konkretne słowa i konkretne zwroty? Otóż po to, żeby być bliżej świata rozmówcy. Taka osoba poczuje się dobrze, poczuje się zadbana, jak zaczniesz używać tych zwrotów, poczuje, że rozmawia z kimś, kto chodzi po jej terenie, ponieważ nasz język jest odzwierciedleniem naszej świadomości, więc w momencie, kiedy zaczynamy z kimś rozmawiać i używamy podobnych zwrotów jak ta osoba, jak nasz rozmówca, no to chodzimy po terenie tej osoby. Komunikacja nasza wtedy nabiera głębszej formy. No i ostatni etap to jest reagowanie. I typów reakcji mamy kilka. Ja pokażę osiem typów reakcji, osiem reakcji według psychologów humanistycznych. Zanim jednak, to powiem o tym, że w którymś momencie trzeba przerwać słuchanie i powiedzieć coś, i zareagować. I teraz miarą reakcji będzie to, jak będzie wyglądać przyszła interakcja między tobą a twoim rozmówcą. Więc żeby zwiększyć elastyczność, to sprawdź, jakie reakcje są dla ciebie naturalne, a jakie reakcje kompletnie są nienaturalne dla ciebie, jakich reakcji nie używasz. Jeśli rozwiniesz swój repertuar reakcji o te reakcje, których nie używasz, znacznie wzrośnie twoja elastyczność. Będziesz mógł się, czy będziesz mogła się dogadywać z osobami, z którymi do tej pory nie mogłaś się po prostu dogadywać czy porozumiewać. I przejdę do reakcji. Są dwie grupy. Reakcje odzwierciedlające, które sprowadzają się do dopasowania do naszego rozmówcy. I reakcje dyrektywne, które są pewnym typem interwencji wobec naszego rozmówcy. I teraz reakcje odzwierciedlające, dopasowujące. Mamy cztery takie reakcje. Jest to słuchanie w milczeniu. Słuchanie w milczeniu powoduje, że druga osoba, stwarzasz przestrzeń drugiej osobie. Ona może rozwinąć to, o czym myśli, powiedzieć ci, co chce ci powiedzieć. Ty słuchasz w milczeniu. Dalej stawiasz pytania. Stawianie pytań pogłębia kwestię. Pogłębia kwestie, pogłębia twoje rozumienie, pokazuje, że jesteś razem z rozmówcą i zależy ci na tym, żeby rozmowa była kontynuowana. Parafrazowanie sprawdza, czy dobrze zrozumiałeś, czy dobrze zrozumiałaś swojego rozmówcę. Parafrazujesz, czy faktycznie sprawdzasz, czy faktycznie jesteś blisko jego w swoim zrozumieniu. Wyrażanie empatii to jest współodczuwanie. I współodczuwanie, no to jest po prostu odzwierciedlanie stanu emocjonalnego, w którym jest nasz rozmówca. Pomaga nam to budować dopasowanie na najgłębszym poziomie. Dalej mamy reakcje dyrektywne I pierwszą reakcją dyrektywną jest wspieranie. Tutaj część osób może być zaskoczona, że jest to reakcja dyrektywna. Faktycznie psychologowie humanistyczni zaliczają wspieranie do reakcji dyrektywnych, ponieważ jest to pewien rodzaj interwencji, bo druga osoba może sobie nie życzyć waszego wspierania, więc każdą z poniższych reakcji warto sprawdzić, czy dana osoba jest gotowa na taką reakcję. Więc najpierw jest wspieranie danej osoby, później jest analizowanie. Analizowanie to jest diagnozowanie, szukanie związków przyczynowo-skutkowych. I może ono być, jak każda inna reakcja, bardzo przydatne, natomiast znowu ktoś może sobie nie życzyć być analizowanym przez ciebie. Dalej mam ocenianie. Ocenianie, tak jak Kasia wcześniej mówiła, jest to jedna z barier komunikacyjnych, więc tym trzeba ostrożnie. Twoje oceny mogą pomóc w wielu rzeczach, pomóc rozwiązać wiele problemów drugiej strony. Natomiast tutaj oczywiście zaleca się pewną również powściągliwość i sprawdzanie, czy druga osoba faktycznie jest gotowa na ocenę i czy życzy sobie tego, żeby te oceny były dawane. I doradzanie, najbardziej dyrektywna reakcja, która polega na tym, że mówisz komuś, co zrobić, czy jaką decyzję ma podjąć. A jeśli mówisz komuś, co zrobić, czy jaką decyzję podjąć, to pamiętaj, że stawiasz się trochę wyżej od niego, bo kto doradza? Doradzają osoby, które wiedzą lepiej. Kasia też mówiła o tej barierze. Doradzanie jest jedną z barier komunikacyjnych i oczywiście może być bardzo przydatne, natomiast również trzeba sprawdzać gotowość i chęć rozmówcy na to, żeby taką radę kierować do rozmówcy. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo i przekazuję głos dalej.
Dzięki bardzo, Tomek. Myślę, że teraz jakbyśmy zadali to samo pytanie, czy aktywne słuchanie jest proste, właściwie jakie jest, to te odpowiedzi mogłyby się chyba trochę zmienić, ale jak ze swojego ogródka, to muszę przyznać, że ten aspekt o wspieraniu, że jest dyrektywny, to takie trochę zaskoczenie, ale takie ciekawe. Dzięki. Idziemy dalej. Następnie przed Wami wystąpi Iza, która jest analitykiem w sektorze publicznym, ale śmiało, znając ją, śmiało mogę powiedzieć, że ma serce nie tylko do liczb, ale przede wszystkim do ludzi. Dlatego dzisiaj opowie nam trochę o empatii.
Dziękuję, Wygna. Tak, opowiem się Wam o empatii. Jest to temat mi gdzieś bardzo bliski. Faktem jest, że w obecnych czasach, jak rodzisz się z empatią, to uważa się, że masz dar. Natomiast w biznesie empatia jest mocno pożądaną kompetencją menedżerską. Taki modny trend. Dlaczego zdecydowałam się powiedzieć Wam dziś o empatii? Odkąd pamiętam, była ona mi bardzo bliska, albo odkąd uświadomiłam sobie, że moje pewne zachowania i sposób, jak przeżywam drugą osobę, to właśnie jest empatia. Tak więc na własnej skórze wielokrotnie doświadczyłam blasków i cieni i nie zawsze było łatwo, powiem Wam tyle tylko, że aby faktycznie się nią cieszyć, to trzeba na nią porządnie popracować, więc to nie jest, jest takie ryzykowne trochę wpisać sobie w CV, w atutach empatia, bo ja bym zapytała wtedy, a jak z niej korzystasz, jak nad nią pracujesz i jak sobie ją natemperowałaś, tak, bo to temat kontrowersyjny. W moim dzisiejszym wystąpieniu opowiem Wam o różnych podejściach do empatii z punktu widzenia rozumu i serca. Sprawdzisz, jak wygląda empatia na tle grupy, zrobimy sobie interaktywne badanie oraz opowiem, z czym wiąże się empatia, gdy masz jej za dużo, co proponują przeciwnicy empatii jako złoty środek. I przyznam szczerze, że tak zasympatyzowałam z tą formą, za którą później Wam pokażę. Tak więc już przechodząc do najbardziej klasycznego podziału empatii, empatia poznawcza i emocjonalna. Empatia poznawcza, gdy do głosu dochodzi bardziej rozum, czyli ja rozumiem Twoje postępowanie, spoglądam na świat z Twojej perspektywy, ale także mam swoje chwile wglądu w siebie. Także gdzieś ważne są dla mnie potrzeby, analizuję swoje wartości i potrafię to wszystko przeanalizować, wyciągnąć wnioski. I wtedy faktycznie to daje konstruktywny wpływ w komunikacji. Czyli to jest taka forma empatii pomiędzy sercem, rozumem, ale taka bliżej asertywności. Empatia emocjonalna natomiast, tutaj do głosu dochodzą głównie emocje. Jak wiemy, emocje mogą być różne. Wszystkie oczywiście nam służą, ale są również i te burzliwe. Kiedy wczuwam się w twój stan emocjonalny, przejmuję twoje emocje, przeżywam je tak mocno jak ty, wręcz zarażam się emocjami. I ta forma empatii tutaj stawia wyzwania. Między innymi umiejętność kontrolowania własnych emocji, bo tutaj nawet jak na zewnątrz tego tak nie widać, wewnątrz może być burza. Gdzieś tam wielokrotnie tego doświadczałam. Wyzwaniem jest dystansowanie się emocjonalne, żeby gdzieś spojrzeć na tą emocję, odstawić ją na bok i coś zrobić konstruktywnego. Także emocjonalna gotowość do zmian, czyli zauważam tą emocję i zmieniam, tak? Nie posługuję się nią w komunikacji, tylko po prostu sobie gdzieś z tego wyciągam jakiś wniosek i idę dalej. Tak, żeby po prostu ta empatia była dojrzała, pomagała, a nie przeszkadzała. I w kolejnym slajdzie tutaj zderzyłam z empatią emocjonalną po drugiej stronie egocentryzm. Tak też to przedstawiał Paul Bloom, więc to nie jest jakaś moja autorska tutaj, autorski pomysł. Egocentryzm jako taki egoizm, bardziej forma samouwielbienia, czyli patrzę tylko na siebie, potrzeby innych nie są dla mnie ważne. I przedstawię wam dwie postacie, panią Krysię, reprezentantkę empatii emocjonalnej oraz pana Wincentego. Tak więc posłuchajcie. Pani Krysia ma talent do rozpoznawania uczuć innych. Bezbłędnie odczytuje emocje na twarzy, czy po sposobie chodzenia, czy postawie. Gdy cię wita, zapyta, jak się miewasz. Intonacja jej głosu zaprasza do zwierzeń, zanim jeszcze zdejmiesz płaszcz. Ton głosu zdradza twój stan emocjonalny, na co pani Krysia natychmiast reaguje, pytając, wydajesz się trochę smutny. Co się stało? Co cię zmartwiło? Zanim to sobie uświadomisz, otwierasz się przed wspaniałą słuchaczką. Przerywa ci tylko wtedy, aby wyrazić swoje zainteresowanie czy dodać otuchy. Niczym lustro odzwierciedla twoje uczucia. Od czasu do czasu wypowie parę uspokajających słów, które dodadzą ci pewności i sprawią, że poczujesz się wyjątkowy, wartościowy. Zachowuje się tak nie tylko w pracy, ale również z przyjaciółmi czy nawet z osobami poznanymi przed chwilą. Przyjaciele czują, że Krysia się z nimi, o nich się troszczy. Ich wzajemne relacje są takie oparte na zwierzeniach, na trosce. I teraz jestem ciekawa, czy na tej sali tutaj słuchacze naszych liderów są jakieś panie Krysie. Poproszę jeden albo tak na czacie. Zobaczymy, ile nas tutaj jest takich empatów. Gdzie już stracić sobie to, żeście rozpoznali. Ja oczywiście piszę jedyneczkę, no bo jak najbardziej utożsamiam się. Kasia, to już my w dwie na całą salę. I Agata. Oczywiście, co nasz zespół, no to wiecie, to w kołczy z powołania. No, a nasi goście? Możecie sobie jeszcze chwilę pozastanawiać się. Ja natomiast przejdę do drugiej postaci, totalnego przeciwieństwa. Uwaga, pan Wincent, egocentryk. To wokół niego powinno koncentrować się całe życie. Jest przekonany o swojej nieprzeciętnej wartości i znaczeniu, co daje mu niestety niejako przyzwolenie, aby traktować innych gorzej. Gdy natkniesz się na pana Wincenta, usłyszysz od niego, co słychać, ale nie licz, że ciebie wysłucha, gdyż zasypie cię mnóstwem swoich spraw, argumentów, rad. On ma najlepszą odpowiedź na każdą bolączkę. Uwagę jednak z twojej strony może odebrać dość osobiście jak atak, tak więc będzie zaciekle bronił swojego zdania. Często przerwie ci wypowiedź, zbagatelizuje twoje potrzeby, zadrwi z ciebie, a nawet obrazi. Czyli po prostu zastosuje wszelkie możliwe blokady, o których mówiła Kasia, aby po prostu podbudować swoje ego. Pomimo to, że twoja postawa ciała będzie w jego obecności krzyczeć niewerbalnie, jak się męczysz, zamknięta postawa, już po prostu odwracasz się, idziesz, pan Wincent tego w ogóle nie zauważy, gdyż jest przekonany, że jego sprawy tutaj są najważniejsze i że na pewno jesteś tym zainteresowana i traktujesz jego doskonałość po prostu jako swój wyznacznik. Jego zachowanie niestety to paska, bo tak naprawdę takim zachowaniem tuszuje swoje gdzieś niedowartościowanie. Wskazuje sztywność poznawczą, to znaczy, że nie zmienia swoich przekonań nawet pod wpływem niezaprzeczalnych argumentów. Przyjmuje często postawę roszczeniową, że wszystko mu się należy i generalnie ludzie, zwłaszcza empaci czy uczuciowcy, no męczą się, przebywając w ich towarzystwie. Oczywiście pan Wincent otacza się gronem ludzi, ale to bardziej tacy, co będą uprawiać komplementy, mając gdzieś w zanadrzu jakieś swoje interesy. Nie pytam Was, czy ktoś z Was jest panem Wincentem, chyba że ktoś ma odwagę. Dałam to tak na porównania, dlatego, aby przedstawić Wam dalej, że pani Krysia i pan Wincent reprezentują skrajne punkty siedmiostopniowej skali, gdzie w następnym, o właśnie na tym slajdzie, według której właśnie brytyjski uczony Simon Baron-Cohen zmierzył poziom empatii, gdzie poziom zero znaczył minimum empatii, w zasadzie jej brak, czyli ja najważniejsza, twoje potrzeby się nie liczą. No i 6, max, patrzę na innych, nie patrzę na siebie. W efekcie wykres przedstawia na podstawie danych statystycznych kształt takiego dzwonu, zwany też krzywą Gaussa, klasyczny rozkład normalny. Oznacza to, że około 70% ludzi mieści się w średnim przedziale tej cechy, w samym środeczku, jak widać. Około 15% niski poziom empatii wykazuje i mniej więcej 15% na samym końcu maksymalny taki poziom empatyczny. Ale przeprowadźmy sobie własne badanie na tej sali i zobaczmy. Wejdźcie proszę na stronę slido.com. Nie wiem, czy da się tutaj umieścić link. O,
właśnie wrzuciłam.
Dziękuję. I tam będzie do zaznaczenia opcja 7 gwiazdek. Jeżeli zaznaczysz jedną gwiazdkę, oznacza to, że utożsamiasz się z zerowym poziomem empatii. 7 to jest maks empatii, mocno empatyczny jesteś. W środku wiadomo, to są wartości przeciętne, więc zachęcam teraz, aby każdy zaznaczył, czy oczywiście jeżeli wyrażacie taką wolę, aby każdy zaznaczył, jak to czuję, a w międzyczasie jeszcze powiem Wam taką ciekawostkę. Według badań z 2019 roku, prowadzonych wśród 250 tysięcy osób przez Instytut Gallupa, który to zajmuje się właśnie talentami, rozwijaniem talentów, przeprowadził badania, że talent empatia znalazł się w efekcie na 8 miejscu z 34 możliwych. I to zarówno w świecie, jak i w Polsce. Czyli wychodzi, że nasz gatunek jako ludzki jest mocno empatyczny w sumie, jak na 34. Natomiast biorąc pod uwagę płeć, tutaj jest znaczna różnica. Kobiety na 5. miejscu, mężczyźni na miejscu aż 20. Martyna, nie da się zaznaczyć 0, dlatego że Slido nie przewiduje w opcji 0, po prostu. Dlatego dałam od 1 do 7, więc to jedna gwiazdka to będzie znaczyło 0. Co zobaczymy na wykresie, jak się nam tutaj coś już pojawi. Czy coś w ogóle widzimy, Ewelina? Bo ja tak patrzę i nie za bardzo widzę efekt. Dobra, to jak będziemy miały jeszcze chwilę, to najwyżej sobie do tego wrócimy na koniec. Ja może pójdę dalej, że niech to się wszystko mieli.
Już sekundkę jeszcze, tylko zobaczę.
Dobra, słuchajcie, to ja pójdę dalej, bo, że tak powiem, muszę szanować czas też moich następców, więc tutaj spokojnie sobie wypełniajcie, ja po prostu polecę już do kolejnego slajdu. Jeżeli można, kolejny slajd.
Już mam wyniki, także...
O, dobra, no to może ten jednak przejdźmy.
Już pokazuję, tylko tryb jeszcze dam odpowiedni i już będziecie mogli zobaczyć. Tak wyglądają wyniki.
No proszę, o proszę. No to żeśmy, słuchajcie, że tak powiem, tutaj obalili tezę Simona Barona Cohena. Napiszę mu, że po prostu nie zawsze ten jednak rozkład normalny się tutaj plasuje. Ale co ciekawe, wyższy, to prawda, to sama próba. Już pomijając, że taką jesteśmy też próbą w końcu liderzy, tak, więc... Tutaj jesteście w stronę jakby zarządzania ludźmi, więc z automatu gdzieś patrzycie na drugiego człowieka, tak? Więc tutaj też stąd może ta szósteczka, nie? Poszła w górę. Dobra. Pozwolę sobie pójść dalej. Na te badania poziomu empatii powołał się profesor psychologii na Yale Paul Bloom, który napisał książkę Przeciw empatii. Argumenty za racjonalnym współodczuwaniem. I on też w swojej książce zrzucił z piedestału faworyzowaną empatię, uznając ją za złego doradcę. Oczywiście chodzi o tę empatię emocjonalną, tutaj ją biorę pod uwagę. Jakie aspekty Bloom przeciwko empatii wyciąga? Nieustanne pobudzenie. czyli osoby takie empatyczne mocno, często przejmują się problemami innych od momentu ich usłyszenia, nawet przez kilka dni. Nie mają takiej odporności na przeżywanie, nie mają dystansu, tak? Mają poczucie, że dają dużo, nie otrzymując wiele w zamian. Nie umieją otrzymywać wsparcia. Empatom grozi też w kontakcie z innymi ingerowanie w życie innych za bardzo. Tak? Oni chcą bardzo pomóc i to jest taki wręcz patologiczny altruizm. Jeśli odmówisz pomocy takiej osobie albo nie przyjmiesz jej rady, ona sobie może pomyśleć, że jej nie lubisz albo niedobrze o niej myślisz. Czyli tak udręcza się empatycznie. Kolejny argument, stronniczość, faworyzowanie jednostki. No faktem jest, że łatwiej nam odczuć empatię w stosunku do osoby, którą znamy, kochamy, lubimy, która jest do nas podobna, która w przyszłości była dla nas miła, dlatego też chętniej pomagamy właśnie w takim osobom. Więc tutaj empatia kiepsko wypada w pomocy większej grupie, tak? Jest bardziej indywidualna, bardziej skupia się na jednostce. No niestety empatia zniekształca nasze oceny, jak stereotypy czy uprzedzenia. Dalej, empatia podatna na manipulację. Potwierdzają to badania, że odczuwanie wobec kogoś empatii mobilizuje nas do pomocy. Jeśli zatem pan Wincent w kontakcie z panią Krysią opowie, jak on bardzo cierpi, oczekuje od pani Krysi konkretnej pomocy, jakiegoś ma konkretny interes, zagra jeszcze rolę ofiary, będzie po prostu strasznie nad sobą się użalał, a pani Krysia wejdzie w te emocje. I nawet jak nie lubi pana Wincentego i nawet jak normalnie tej formy pomocy by mu nie udzieliła, to niestety gdzieś tam może wbrew sobie to zrobić i po prostu spełnić prośbę Wincenta. No i tutaj ryzyko dla manipulatorów. Jeżeli za bardzo będziemy wzbudzać w kimś empatię, za dużo gdzieś tam tych emocji będziemy pobudzać drugiej osobie, to możemy trafić na czuły punkt. Nadmiar empatii może również paraliżować, czyli może się zdarzyć, że ktoś w normalnym wypadku udzieliłby pomocy, ale wczuwając się w coś, co uzna za ponad jego siły, po prostu odejdzie, więc nadmiar empatii może szkodzić tutaj no, odwrotny efekt, tak, uzyskać. Empatia super się sprawdza, to dopowiem na plus, żeby totalnie nie wyszło, że totalnie nie lubię, no bo też widzę gdzieś tam rację. W rodzicielstwie, tak, w związkach intymnych, w pierwotnym przeznaczeniu, to mam wrażenie, że właśnie tutaj to takie rodzinne, gdyż super jest u mamy, gdzie pomowie niewerbalnej swojego malucha, tak odczyta, co mu potrzeba i na to zareaguje. Ale znowu już empatia się totalnie nie sprawdzi gdzieś w kodeksie zakazów i rozkazów rodzicielskich, gdzie ważniejsze będzie bezpieczeństwo na przykład, a nie żeby fajnie się czuł dzieciak, tak? W sensie, że bezpieczeństwo ważniejsze. I tu Bloom, co daje nam w zamian za tą empatię? W kolejnym slajdzie. Idzie w stronę współczucia racjonalnego, czyli idzie w kierunku takiego wielkiego współczucia według mnichów buddyjskich, gdzie no, istnieje znacząca różnica między empatią czy współczuciem. Współczucie to nie dzielenie cierpienia innych, ale odczuwanie ciepła, troski, życzliwości, taka silna wola wniesienia kogoś w górę, tak? Nie uprawiania czynnego cierpiętnictwa i po prostu lecicie obydwoje, ale po prostu wzbijacie się w górę. I to takie współczucie, to uczucie do kogoś, tak, a nie przeżywanie z nim. Czyli tak jak ktoś w cipie, czy słyszałeś o buddyjskim odkurzaczu, niczego nie pochłania, bo do niczego się nie przywiązuje. Czyli wniosek, jeżeli nie będę tak mocno zaangażowana w te emocje drugiej osoby, nie będę schodzić w dół, co mnie kosztuje też energię niesamowitą, tak, jeżeli zachowam taki zdrowy rozsądek, stanę obok, popatrzę na to, tak jak moja przyjaciółka kiedyś fajnie powiedziała, z pozycji balkonowej zauważę więcej w tym kontekście i będę potrafiła łatwiej tej drugiej osobie pomóc, czyli ją po prostu wyciągnę do góry, przez co sama poczuję się świetnie, tak? Bo ja będę miała poczucie, że zrobiłam coś fajnego. Tak więc ze współczucia racjonalnego w ostatnim slajdzie już mniej empatii, więcej życzliwości daje lepszy efekt według Bluma. No ja też się pod tym podpisuję. Tutaj na przykładzie pacjentów i lekarzy, gdzie pacjent też nie chce, tak, żeby z nim przeżywał lekarz, nie chce, żeby uprawiał z nim takie na zarzucanie się po prostu emocjami. Nic tu nie da po prostu. On chce mieć zrozumienie, spokój, troskę, on chce mieć w lekarzu spokój, zrozumienie i taką kompetencję, tak? Że on wie, co robi. Tak więc, jak pisał Cicero o pożytkach z przyjaźni, wzmagaj szczęście, łagodź nieszczęście, podwajaj radość, dziel smutek, na moją panikę zareaguj spokojem, na mój ponury nastrój, pogodą ducha. Tak więc życzę Wam powodzenia, bardzo dziękuję i odwiedzajcie naszą stronę. Dzięki.
Dzięki, Iza. Kto by pomyślał, że empatia może być tak kontrowersyjnym tematem? Raczej kojarzył się zazwyczaj pozytywnie, a tutaj pokazałaś nam też trochę i inną stronę. Także jeszcze raz dzięki i przechodzimy do ostatniej części, którą zaprezentuje dla nas Agata, która swoje doświadczenie w pracy z ludźmi nabywała i nabywa w gospodarce odpadami, więc też taka ciekawa działka. A dzisiaj opowie nam o tym, dlaczego asertywność jest przydatna i że jest kompetencją. Także.
Tak, dziękuję bardzo Ci, Polina. Dzięki. Witam jeszcze raz serdecznie wszystkich. W tej części, słuchajcie, opowiem Wam o postawie asertywnej w pracy. Dowiemy się, co to jest asertywność, jakie korzyści za sobą niesie taka postawa, jak się komunikować w sposób asertywny oraz o metodach, które pozwolą nam taki komunikat zbudować. Ale zanim zaczniemy, chciałabym Was zapytać, droga liderko, drogi liderze, z jakimi zachowaniami spotykasz się najczęściej w swojej pracy? Napisz proszę na czacie, podziel się z nami, możesz też napisać, z jakimi zachowania obserwujesz u siebie najczęściej, jakie ci może zachowania przeszkadzają w tobie albo u innych. Szymon, agresywni. Zgadza się, jak najbardziej. Dyrektywne, Ewelina, świetnie. Jakie jeszcze takie najczęściej spotykane? Grzanie ryby w mikrofalówce. O, super Piotr, ciekawe. Macie jeszcze jakiś pomysł? Myślę, że jest takie jeszcze jedno, o którym powiem, dosyć częste, oceniające, Sebastian. Znaczy tych zachowań jest, słuchajcie, wiele. Ja się skupię na takich, uważam, najczęstszych trzech, z którymi się spotykamy oraz takiej alternatywie, którą właśnie jest ta komunikacja, to zachowanie asertywne. I według mnie właśnie tymi trzema modelami, z którymi się spotykamy, to jest uległość, agresja, słuchajcie, i manipulacja. No i tutaj dochodzi ta asertywność, którą mam nadzieję będziemy się tutaj uczyć i wypychać te złe modele zachowań. Słuchajcie, zacznę od uległości. Najczęściej myślicie, że kto się zachowuje w sposób ten uległy. Znaczy z moich obserwacji wynika, że niestety najczęstszą skłonność mają do takich zachowań uległych kobiety. Niestety. Dlaczego? No w dużej mierze jest to też spowodowane tym, jak jesteśmy wychowywane. Bo jako małe dziewczynki jesteśmy uczone, że mamy być grzeczne, pomocne, miłe. No, kiedy jakby wchodzimy w rolę żony czy matki, stajemy się takie wyrozumiałe, empatyczne, wspierające. No i mając takie uwarunkowania, przekonania, no ciężko nam jest mówić nie, stawiać granice. Dlatego często też kończy się to takim zachowaniem uległym. I kiedy zachowujemy się w sposób uległy? No kiedy nie potrafimy bronić naszych praw, stawiać jasnych granic w sytuacjach dla nas mało komfortowych i takich niekorzystnych. Uważamy, że potrzeby innych są najważniejsze, ważniejsze od naszych potrzeb i dlatego często zgadzamy się na działania wbrew sobie tylko po to, aby uszczęśliwić innych albo po prostu mieć święty spokój. I kiedy przez dłuższy czas właśnie dbamy o te potrzeby innych, a nie o swoje, gromadzą się w nas złe emocje, takie jak frustracja, gniew, brak szacunku do siebie i w konsekwencji musi przyjść taki moment, że puszczą nam nerwy, wybuchamy i zaczynamy się też zachowywać w sposób agresywny. I to jest właśnie drugi model zachowania, który dosyć często widzimy, z którym się spotykamy. Kto zachowuje się w sposób agresywny, słuchajcie? No charakteryzuje to ludzi na pewno bardziej pewnych siebie, skutecznych, ale nie zważających na zdania i potrzeby innych. Ci ludzie często wymuszają taką zgodę na swoje propozycje właśnie takim agresywnym zachowaniem. I to jest taki typ człowieka, którego zawsze musi być na wierzchu, prawda? I oni chętnie zwracają na siebie uwagę i mają taką potrzebę dominowania nad innymi. No, jeśli ktoś zachowuje się w sposób agresywny, no to zdecydowanie narusza terytorium drugiej osoby. Jak? No poprzez właśnie ataki złości, gniew, agresję słowną. Wtedy właśnie dochodzi do poniżania, wyzwisk, jakichś szantaży emocjonalnych. Są krzyki. No w takich trudnych przypadkach, już takich skrajnych, nawet może dochodzić do przemocy fizycznej. I pamiętajmy, że no agresja budzi agresję i tylko pogarsza sytuację. Trzecim modelem zachowań, na którym się tak tylko troszeczkę pochylimy, jest to manipulacja. Powiem Wam tylko krótko, że no jest to forma takiego wywierania wpływu na osobę lub grupę w taki sposób, by nieświadomie, z własnej woli realizowała ona cele manipulatora. I zachowujemy się w ten sposób też wtedy, kiedy właśnie balansujemy trochę właśnie między agresją a uległością, no w zależności od tego, jakie korzyści jakieś dane zachowanie może nam przynieść. I przejdźmy teraz do takiego meritum na powyższe zachowania, czyli do tej naszej asertywności. Właśnie kiedy ja jestem okej i ty jesteś okej. A tak w ogóle, co to jest ta asertywność właśnie? Co ona oznacza? Więc asertywność, no to jest takie umiejętne wyrażanie swojego zdania, uczuć, potrzeb, swoich myśli oraz stawianie granic, ale co ważne, bez intencji ranienia innych. To jest, słuchajcie, kluczowe. I takim drogowskazem do zachowania asertywnego jest 5 praw człowieka asertywnego według Herberta Bernsteinheima. Jest to doktora psychologii, profesora psychiatrii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Cornella, który mówi, że masz 5 praw. Po pierwsze, masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć tak długo, póki nie ranisz innych. To jest to, o czym właśnie przed chwileczką powiedziałam. Po drugie, masz prawo do wyrażania siebie, nawet jeśli zrani to kogoś innego, dopóki twoje intencje nie są agresywne. No nie mamy tutaj, nie jesteśmy odpowiedzialni za zachowanie drugiego człowieka, dopóki my nie mamy tej skłonności do takiego poczucia, że chcemy kogoś zranić albo zrobić to w sposób agresywny, to jest wtedy okej. Po trzecie, no masz prawo do przedstawiania swoich próśb, dopóki uznasz, że oni mają prawo odmówić. No słuchajcie, no jeżeli my mamy prawo powiedzieć nie, to jeżeli prosimy kogoś, no to ta druga osoba również ma takie prawo. Są sytuacje, w których no kwestie praw poszczególnych osób nie są jasne. I zawsze jest tak, że masz prawo przedyskutować to z drugą stroną. Czyli nawet jeżeli coś nie jest jasne, to masz prawo porozmawiać z drugą osobą i dążyć do jakiegoś kompromisu. No i piąte chyba tutaj, ja uważam, że najważniejsze z tych praw, to że masz prawo korzystać ze swoich praw. I asertywność daje nam jak najbardziej taką możliwość. I przejdźmy teraz do meritum, czyli do zbudowania komunikatu asertywnego. Przygotowałam takie 2 modele, które bardzo pomagają w ułożeniu komunikatu asertywnego. Jest to model UFO i FUKO. I co oznaczają te słowa? UFO, no są to skróty od słów uczucia, fakty, oczekiwania oraz fakty, uczucia, konsekwencje i oczekiwania. I modele te opierają się, słuchajcie, na 3 zasadach. Po pierwsze, mówimy o naszych uczuciach i emocjach, jakie wywołuje w nas zachowanie innych i stosujemy komunikat ja, nie ty. Czyli mówimy ja jestem zły albo zła, a nie ty mnie złościsz. Ja jestem zirytowana, a nie ty mnie irytujesz, tak? Na przykład jest mi smutno, kiedy ty mi nie pomagasz, a nie ty mi nigdy nie pomagasz, tak? Po drugie, oceniamy zachowanie drugiej osoby, a nie jego poprzez na przykład dodawanie mu jakichś cech. Na przykład nie mówimy jesteś spóźnialski, tylko na przykład spóźniłeś się na spotkanie i na przykład nie szanujesz mojego czasu w tym momencie, tak? I po trzecie właśnie mówimy o faktach, a nie o opiniach, czy o jakiejś takiej naszej interpretacji danej sytuacji. Nie używamy uogólnień, czyli nie mówimy ty się zawsze spóźniasz albo ty nigdy nie oddajesz mi raportu na czas, tak? Tylko spóźniłeś się już 2 razy w tym tygodniu, tak, fakt, nie oddałeś raportu na czas 3 raz w tym miesiącu. I to są, słuchajcie, fakty wtedy. Spróbuję to pokazać na przykładzie. Wyobraźmy sobie tutaj, będzie to pod model UFO, przykład pod model UFO. Wyobraźmy sobie sytuację, że szef dorzucił ci jakieś nowe obowiązki, które już na przykład od 2 miesięcy wykonujesz, no ale nie ma to jakiegoś odzwierciedlenia czy przełożenia w twojej pensji. No idziesz do szefa, co możesz powiedzieć w takiej sytuacji w sposób asertywny? Na przykład, szefie, czuję się niedoceniona i poirytowana, czyli nasze uczucia, Od 2 miesięcy pracuję więcej, ponieważ doszły mi 3 nowe zadania do mojego zakresu obowiązków, czyli nasze fakty. Uważam, że moje zarobki również powinny wzrosnąć, czyli nasze oczekiwania. Czujecie to? Jako liderzy właśnie wiem, jak bardzo ważna jest też informacja zwrotna i jak trudno jest nam czasami przekazać jakiś negatywny feedback. I tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą ten model Foucault. Czyli mówimy najpierw o jakichś faktach, później o uczuciach, emocjach, następnie przedstawiamy konsekwencje danego zachowania, a na końcu określamy nasze oczekiwania. I tutaj też podam przykład. Wyobraźmy sobie sytuację, że w dziale na przykład sprzedaży zespół pracuje nad tym, jak zwiększyć sprzedaż nowego produktu. I zauważa, że jeden z pracowników spóźnił się do pracy już drugi raz w tym tygodniu i w konsekwencji opóźnia to pracę zespołu. Jak możemy zwrócić uwagę Piotrowi na takie zachowanie? Na przykład, Piotrze, spóźniłeś się do pracy już drugi raz w tym tygodniu, przez co grupa nie może zacząć pracy na czas. To są nasze fakty. Czuję się zdenerwowana i zaniepokojona tym faktem, nasze uczucia, ponieważ twoje spóźnienia mogą spowodować, że nie skończycie tego projektu na czas. Konsekwencje? Oczekuję, że będziesz przychodził do pracy punktualnie. Nasze oczekiwania. Czujecie to? Czy ten przekaz jest dla was przystępny? Ja myślę, że przy takim przekazie czułabym się chyba dosyć fair, bo wiedziałabym, co zrobiłam źle, jakie są oczekiwania wobec mnie. Teraz powiem wam jeszcze jedną ważną rzecz, słuchajcie. Wasz komunikat musi być też spójny z tym, w jaki sposób go wypowiadacie. Czyli jeżeli będziecie mówić asertywnie, a przy tym będziecie wymachiwać rękami, przed waszym rozmówcą, czy komunikat będziecie mówić ze złością w głosie, no to wtedy to nie jest komunikacja asertywna. Nie będziecie wtedy, słuchajcie, autentyczni. Dlatego uspokajamy emocje, mówimy wolno, pewnym głosem, ale nie agresywnym. I zwracajcie na to uwagę, bo to jest naprawdę też istotne. A teraz mam zadanie dla was, droga liderko, drogi liderze. Podam przykład sytuacji i poproszę was o napisanie własnego komunikatu asertywnego. Możecie to zrobić na jakiejś kartce u siebie, ale zachęcam do podzielenia się z nami jakąś waszą propozycją komunikatu. Uważam, że ćwiczenia to jest takie meritum tego, żeby tą asertywność ćwiczyć, to jest bardzo ważne. Podzielcie się z nami, proszę, damy wam chwilkę. Ja wam zaraz powiem, jak ja bym to powiedziała, czyli przedstawię swój komunikat, ale jestem bardzo ciekawa, jak w takiej sytuacji wy byście tutaj powiedzieli. I teraz tak, powiem wam o tym przykładzie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, myślę, że to jest klasyka gatunku. Pozostało ci 30 minut do końca pracy. Wpada szef i prosi cię o zrobienie raportu na CIT-u. Wiesz, że zajmie ci to minimum godzinę, a po pracy jesteś już umówiona na spotkanie. Ponadto te 30 minut miałeś przeznaczyć na skończenie oferty dla nowego klienta, którą obiecałeś, że dzisiaj prześlesz. Także spróbujcie, kochani, zrobić taki komunikat na tą właśnie sytuację. Co można powiedzieć szefowi w sposób asertywny, jak możemy odmówić, bo mamy przecież swoje spotkania umówione, musimy coś tam oddać na CIT-o klientowi i nie mamy czasu na dodatkowe zadania. Napiszcie proszę swoją propozycję, wykorzystując może ten model Foucault. Jeśli wam jest prościej, model UFO, tutaj macie dowolność. Może ktoś powiedzieć na przykład, zachęcam. Ćwiczenia są bardzo ważne. Wychodźmy ze strefy komfortu, słuchajcie. Jeżeli macie możliwość ćwiczyć, podzielić się, to zachęcam bardzo.
Ja mogę spróbować.
Mhm.
To na przykład przy pomocy Foucault, bo chyba jest mi do tego bliżej. Fakty, czyli drogi szefie, zostało 30 minut, a jestem świadoma, że tyle czasu potrzebuję na zrobienie oferty dla klienta, którą obiecałam zrobić. Uczucia. Czułabym się niekomfortowo, jakbym tego nie zrobiła, bo wyszłabym na niekompetentną, to konsekwencja. I oczekiwanie, że oczekuję, że jakby zdejmiesz ze mnie ten obowiązek i wrócimy do tematu na przykład jutro.
Świetnie, świetnie. Bardzo podobny do mojego, który stworzyłam, więc nie będę go już przytaczać. Bardzo dobrze, Ewelina. Właśnie o to chodzi. Mam nadzieję, że Wam poszło równie dobrze, że czujecie, jaki jest zamysł w ogóle tego komunikatu i że będziecie go stosować. Szkoda, że jeszcze ktoś się nie podzielił z nami, no ale to trudno. No, zostawiam to Wam do ćwiczeń.
Może jeszcze piszą, także wiesz.
Jeszcze piszecie. No świetnie. Ćwiczyć i myślę, że jeszcze raz ćwiczyć, to jest bardzo ważne. Słuchajcie, co tak naprawdę daje nam ta asertywność, tak? Zachowując się w sposób asertywny, co Wam to da? Jakie są korzyści z takiego zachowania? Więc no, zachowując się w sposób asertywny, nabierzecie na pewno cech, które pozytywnie wpłyną na postrzeganie samego siebie. No na pewno. Na pewno pomoże Wam to w życiu zawodowym, ale również w prywatnym, tak? I jakie cechy na przykład posiada taki asertywny lider? Na pewno jest pewny siebie. Ma silne poczucie własnej wartości. Wysoką samoświadomość, bo zna swoje mocne i słabe strony. Łatwo unika i rozwiązuje konflikty. Szanuje siebie i innych. Efektywnie zarządza czasem. No czemu? Dlatego, że nie pozwala sobie właśnie wciskać dodatkowych zajęć. Jest odpowiedzialny, bo tutaj ten komunikat ja, czyli ja odpowiadam za to, co mówię, co robię. Umiejętnie wyraża prośby, polecenia, czy konstruktywnie krytykuje i chwali. No to jest to, co przed chwileczką właśnie, słuchajcie, ćwiczyliśmy. Słuchajcie, no komunikacja asertywna nie jest prosta na pewno i nie oczekujcie od siebie, że no z dnia na dzień staniecie się mistrzami asertywności, bo to raczej niemożliwe. To podobnie jak z nauką języków obcych. No po obejrzeniu jednego webinaru czy przeczytaniu książki z języka angielskiego, no nie zaczniemy biegle mówić po angielsku. I sekret tutaj tkwi właśnie w ćwiczeniach i na pewno małymi kroczkami. Dobra wiadomość jest, słuchajcie, taka, że no nie rodzimy się asertywni. Asertywność to kompetencja miękka, którą każdy, słuchajcie, powtarzam jeszcze raz, że każdy może się jej nauczyć. I zachęcam. Zachęcam do brania udziału w szkoleniach pod okiem specjalistów, no właśnie w webinarach, w czytaniu literatury, a przede wszystkim, słuchajcie, w codziennych ćwiczeniach, bo tylko taka droga no, przyniesie Wam takie oczekiwane rezultaty. Aby zachęcić Was do właśnie regularnych ćwiczeń, mamy dla Was taki bonus. Jest to karta ćwiczeń zachowań asertywnych. Ewelina już tutaj pewnie wrzuciła to, widzę na czacie. Możecie sobie to pobrać jak najbardziej. I zamysł jest taki, aby znaleźć w ciągu 10 minut w ciągu dnia właśnie na to ćwiczenie. Jak je wypełnić, więc tutaj naprawdę jest to bardzo intuicyjne. Zaczynamy od tego, że wybieramy sobie jakąś tam sytuację z dnia, na przykład w której zachowaliśmy się w sposób nieasertywny. Zaznaczamy sobie X-em, jakie to było zachowanie. Następnie wybieramy sobie miejsce, gdzie się zachowaliśmy właśnie w taki sposób nieasertywny. Opisujemy krótko sytuację i podajemy właśnie nasz komunikat nieasertywny. I dalej też dosyć ważne, opisujemy nasze uczucia, jakie w tym momencie nam towarzyszyły, bo to nam też pokaże, że te komunikaty nie są dla nas dobre. Następnie tutaj mamy miejsce na komunikat asertywny, tutaj właśnie ćwiczymy, napiszemy sobie, jak możemy to powiedzieć inaczej, jak mogliśmy to powiedzieć inaczej. I na końcu takie miejsce jeszcze na Wasze przemyślenia, wyciągajcie proszę wnioski z tych sytuacji. I wyobraźcie sobie, że ćwiczycie 15 dni w ciągu miesiąca. Po 6 miesiącach macie 90 kart z przykładami zachowań asertywnych i to z życia wziętych i to waszego życia, mało tego. I sytuacje no, mają to do tego, że się lubią powtarzać. Kiedy przećwiczycie sobie konkretne sytuacje, kiedy one się powtórzą, no zdecydowanie będzie wam łatwiej już taki komunikat zbudować i to powiedzieć. No jak widzicie, no, asertywna droga nie będzie prosta. Ale pamiętajcie, słuchajcie, no na końcu tej drogi jest wasza nagroda, czyli ogromny szacunek dla samego siebie, poczucie własnej wartości i pewność siebie. Trzymam mocno za was kciuki i mam nadzieję, że do zobaczenia na jakichś kolejnych webinarach. Ja już w takim razie dziękuję.
Dzięki piękna Agata za przygotowanie materiału na temat asertywności i przypomnienie nam, że to jest coś, czego każdy z nas może się nauczyć przy odrobinie wysiłku.
Tu jeszcze chciałam tylko powiedzieć, bo Szymon właśnie napisał, że fuku jest upierdliwe i żeby zaczęło wychodzić w miarę naturalnie, zamiast sztucznie trzeba ostro ćwiczyć. Brawo Szymon, właśnie o tym mówię. będzie ciężko, będziecie się, na pewno będziecie musieli wyjść ze strefy komfortu, żeby w ogóle zacząć, żeby się przełamywać, żeby to powiedzieć inaczej niż jak zwykle. Także dziękuję Ci, Szymon, za, że się z nami tym podzieliłaś.
Okej, to teraz jeszcze nastał moment na dyskusję. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie je na czacie. A ja odwołam się jeszcze do tych, które się pojawiły wcześniej, a nie do końca mieliśmy okazję jeszcze poruszyć. Pojawił się wątek szantażu emocjonalnego. Tam widziałam, że Tomek już udzielił odpowiedzi. Ktoś chciałby jeszcze to podjąć i powiedzieć parę słów więcej? Nie ma chętnych. Otóż, tak jak pisał Tomek, jak najbardziej jest to forma manipulacji, dlatego że staramy się wpłynąć na naszego rozmówcę w sposób emocjonalny, tak żeby nakłonić go, tak żeby powiedzmy nieświadomie pod wpływem emocji, które wywołamy, dostosował się do tego, co od niego oczekujemy. Więc jak najbardziej podchodzi to pod manipulację, tak jak pisał Tomek.
Ja mogę jeszcze rozwinąć oczywiście. Za każdym razem, jak rozmawiamy z drugą osobą i czy wchodzimy w jakąś relację i ta osoba chce wywierać wpływ na nas poprzez to, że na przykład się obraża, czy poprzez to, że na przykład podejmuje jakieś działania czy zachowania, które są zupełnie nieadekwatne do sytuacji, może chodzić właśnie o taki szantaż emocjonalny, no i warto pokazać po prostu drugiej osobie, że te jakby jej zachowania nie spotykają się z naszą reakcją. Jeśli zaczniemy na to reagować, to druga osoba po prostu przyzwyczaja się i nabiera takiego nawyku, żeby w przyszłości się zachowywać w ten sposób i w ten sposób na nas wywierać wpływ. Bardzo istotna jest wtedy nasza świadomość i to, żeby po prostu, jak taka rzecz zaczyna się dziać, żeby pokazywać, że ona się dzieje drugiej osobie i odpowiednio na to reagować albo nie reagować po prostu.
Jeżeli mogę, bo tutaj widzę od Martyny i tak jakoś ze mną to zarezonowało, jak zwrócić drugiej osobie w naszej komunikacji na blokady, jeżeli ja widzę u siebie, to stosuję, a jak zwrócić na to uwagę, nie zwracaj, znaczy ja tak myślę, to jest mój pogląd, możecie się z tym nie zgadzać oczywiście, zmiany jakiekolwiek zacznijmy od siebie, tak, po prostu i sam fakt, jeżeli w danej komunikacji z kimś było jak było, gdzieś tam była taka forma bardziej, no czy nie wiem, czy agresywna, no ale taka mniej powiedzmy empatyczna, to jak nagle ja zacznę po prostu nie stosować tych komunikatów takich z barierami, to druga osoba może się naprawdę szczerze zaskoczyć, tak? Ojejku. I może mieć chwilę refleksji, więc ja tutaj jestem ku temu, żeby zaczynać od siebie jak najbardziej i się naprawdę nie przejmować, co inni, bo to, że ciebie wkurza, czy może powiem z swojego punktu widzenia, jeżeli mnie wkurza, jak ktoś stosuje bariery, znaczy, że gdzieś tam projektuje jego zachowania na siebie, czyli wypieram pewne mechanizmy, które w sobie nie akceptuję, albo nie daję im przyzwolenia, czyli to jest jakby naturalne. Ty pracujesz nad blokadami, ona je stosuje, następuje projekcja, nie akceptujesz tego, wkurza cię to, nie akceptujesz siebie też w tych blokadach, w związku z tym to nas wkurza, to jest naturalny jakby mechanizm, tak? Uzyskanie takiego dystansu z boku, właśnie wyjście na balkon, spojrzenie na tą sytuację z boku, doda takiego spokoju jakby i takiego obiektywizmu, po prostu takiego po prostu wyjścia w ogóle poza tej sytuacji. W ogóle popatrz na tę relację wtedy, na tą rozmowę, tak?
No tak, to się zgodzę, że jakby warto jakby nie podchodzić do tego tematu emocjonalnie i spojrzeć na sytuację jakby tak bardziej na chłodno. Natomiast jeśli zależy nam na poprawieniu jakiejś relacji z daną osobą, a widzimy te blokady w komunikacji, to fajnie by było jakby w jakiś sposób spróbować zadziałać aktywnie na tym. Nad tymi blokadami. Zastanawiam się, w jaki sposób można to zrobić, nie wpadając właśnie w jedną z tych blokad, jakiegoś udzielania rad na przykład. czy nadmiernego moralizowania.
No właśnie, bo tu sami, no nie, chcąc kogoś pouczyć, sami wpadamy w blokadę.
A możemy tutaj wpaść sami w tą samą pułapkę.
Tylko, że ta druga osoba może już nie chcieć tej naszej pomocy. Zależy, w jakich ona jest emocjach. Emocje też zniekształcają nam postrzeganie, gdzieś się zaburzają. Takie rozsądne myślenie, nie? To, co chcemy uzyskać, ten interes wspólny, tak, do którego chcemy dojść. Więc tu, no, na pewno to jest, słuchajcie, za krótki czas, żeby, tak powiem, wejść to głębiej. To jest super temat i bardzo mi się on też podoba. I ten bez przemocy też myślałam nawet, żeby mówić o tej komunikacji, ale to jest za krótkie, tak, na 15 minut, a nawet na godzinę. Więc piszcie też właśnie na czacie, jakie tematy Was interesują jeszcze, bo myślę, że tu w Was siła, tak? My też idziemy naprzeciw Waszym oczekiwaniom, więc to cenne wszystkie takie wskazówki dla nas. Piszcie jak najbardziej.
Ja powiem o tych barierach jeszcze, jakby odpowiadając też w pewnej części pewnie na pytanie. Otóż warto się zapytać drugiej osoby o intencje. Skoro widzisz, że dana osoba na przykład wykazuje się danymi barierami, jakie są intencje? Jeśli wasze intencje są takie, żeby poprawić waszą komunikację, bo spotykacie się z tymi samymi problemami, z tymi samymi przeszkodami i to trwa jakiś czas i dogadacie się razem, że faktycznie chcecie nad tym pracować, no bo jakby nie można zmuszać do niczego drugiej osoby, prawda? Nie wiadomo, czy ona chce, czy ona będzie chciała jakby pracować nad barierami, jeśli ich używa. Więc pierwsza sprawa, taka myślę podstawowa, jest w zapytaniu się tej osoby, czy chce po prostu poprawić codzienną jakby komunikację. I jeśli tak, no to nad każdą barierą indywidualnie trzeba pracować. Jeden dzień pracujemy nad tą, drugi dzień nad tą. Tych barier bardzo jest dużo, więc trzeba sobie to jakoś rozłożyć.
Okej, mam jeszcze dwa pytania do pokrycia, a już czas nas goni, więc chciałabym jeszcze się przywołać pytanie, jakie działania mogą pomóc w dotarciu do osób bardzo nieśmiałych, tudzież nieufnych w aspekcie zawodowym? Kto by miał ochotę poruszyć temat?
Jakby tak można było doprecyzować, co tutaj masz na myśli, mówiąc w dotarciu? Dotrzeć do drugiej osoby, czyli co konkretnie?
Chodzi mi o to, że jak mamy osoby, które nawet zawodowo w zespole nie udzielają się, unikają kontaktu w grupie, jak do takich osób dotrzeć, bo mamy różne osobowości w zespole, niektórzy są bardziej otwarci i nie ma z tym problemu, a niektórzy unikają wszelkich form kontaktów, poza tym mam zadanie, zrobiłem zadanie, co mam robić następne. Tak jakby, jak można takie osoby przełamać, nawet do takich drobnego angażowania się poza takie proste, zawodowe komunikaty.
Tak sobie myślę, że pytanie, na ile jest to ważne dla zespołu, żeby ta osoba bardziej się w taki sposób zaangażowała i czy gdzieś spełnia zawodowo te elementy, które faktycznie powinna spełniać, bo też musimy sobie uświadomić to, że ludzie są bardzo różni, tak? I często my mamy w sobie taki ideał pracownika wypracowany, tak? Ale też musimy mieć świadomość tego, że każdy jest inną osobowością i wiadomo, że jak pracuje w naszym zespole, no to chcemy, żeby wykonywali tą pracę jak najlepiej. Tylko jeśli wykonują tą pracę, powiedzmy, dobrze, nie wiem, czy tak jest w tym przypadku, a komunikacja nie jest na tyle otwarta, jakby inni oczekiwali, myślę, że warto po prostu otwarcie rozmawiać i komunikować swoje uczucia, tak? Czyli jeżeli widzisz, że ktoś jest bardziej skryty, zamknięty, myślę, że warto by było po prostu usiąść i porozmawiać, czy jest tego jakaś przyczyna, czy jest coś, co mogłoby tą osobę bardziej otworzyć i czego by ewentualnie ta osoba potrzebowała do tego, żeby otworzyć się lepiej na zespół, na grupę.
A też mam takie pytanie, jeżeli chodzi o tą osobę. Czy potrzebujecie jej udziału?
Kompetencyjnie bardzo, bo jest bardzo dobrym pracownikiem. Tyle, że jeśli chodzi na przykład nawet taki aspekt dzielenia się wiedzą z innymi, no to nie ma takiej wymiany. Ja zrobiłem swoje, koniec, tak? Żadnych relacji, nic więcej.
Znaczy, ja powiem, bo mieliśmy kiedyś w zespole bardzo podobny problem. U nas poskutkowało założenie czatu takiego, na którym ludzie mogli się dzielić swoimi przemyśleniami na temat kodu i coś takiego. I po prostu ta osoba, powiedzmy, udzielała się wirtualnie. Nie udzielała się na zasadzie takiej, że podchodzi i ci pokazuje kod, ale na przykład bardzo wyczerpujące, powiedzmy, że artykuły pisała. Więc możecie spróbować czegoś takiego, taka wirtualna, nie wiem, właściwie z czego korzystacie, jakiś kanał na Teamsach na przykład, ewentualnie na Rocket Chacie albo czymś podobnym. Na czymś, gdzie dana osoba będzie w stanie się po prostu wygadać wirtualnie, na przykład, że będzie komunikowała się nie tak, że podchodzi do danej osoby, bo wiem, że są ludzie, którzy się peszą tego. Sam wśród znajomych mam osoby z zespołem Aspergera i wiem, że takie osoby mają dosyć poważny problem rozmawiać z innymi, ale właśnie jak da się im po prostu taką możliwość komunikacji, taki inny kanał, potrafią z niego skorzystać, więc ja powiem właśnie z mojego doświadczenia, ja miałem taki problem i w taki sposób go rozwiązaliśmy jako zespół. Nie wiem, czy to pomoże tobie, ale możesz spróbować.
Tak, też chcemy uniknąć bariery komunikacyjnej, jak jest udzielanie rad, więc jeżeli chciałabyś się trochę pogłębić ten temat, to myślę, że jakbyś umówiła się z którymś z naszych specjalistów dzisiejszych, tudzież ogólnie z poradni lidera, to pomogliby ci rozgryźć ten temat tak, żeby dopasować rozwiązanie, które tobie będzie użyteczne, a nie takie, które no, może zadziała, a może niekoniecznie. Więc,
dzięki za odpowiedzi.
Tak, w gwoli podpowiedzi, ale może jakbyś chciała jeszcze popracować sobie dodatkowo, to śmiało zapraszamy. Czas nam się już skończył i to jakiś czas temu, więc nie chcąc już przedłużać, kilka dosłownie słów na temat tego, kim jesteśmy i co robimy. Poradnia Lidera jest projektem Fundacji GrowSense. Naszym celem jest wspieranie liderów, dlatego że obraliśmy sobie właśnie za punkt liderów jako osoby, które mają realny wpływ na zmiany w organizacjach, tak żeby stawały się one lepszym miejscem do pracy, takim przyjaźniejszym, przyjemniejszym. Tak wygląda nasza stronka, bardzo serdecznie Was zapraszamy. Macie tutaj opisane, jakby jak się do nas zgłosić, jakiego typu kompetencje mamy. To, co jest bardzo fajnym aspektem i myślę, że taką siłą tego projektu jest to, że osoby, które są w poradni w roli specjalistów są z różnych światów, z różnych dziedzin, mają różne doświadczenie, więc myślę, że śmiało znajdziecie kogoś dla siebie. Oczywiście, jeżeli macie jakby upatrzoną osobę, to też śmiało możecie zgłosić się do konkretnego specjalisty. I cóż, jeszcze słów kilka dosłownie na temat rozkładu jazdy Fundacji GrowSense. Zostały nam jeszcze 2 kwartały, w których w najbliższej przyszłości, bo myślę, że do tego najlepiej się odwołać, bo COVID już nam zrewidował, także nie ma co planować aż tak bardzo do przodu. To, co się wydarzy we wrześniu, to na pewno kolejny Beat the Nonsense, gdzie w formie takiego IT komedii stand-upu. Będziemy się pochylać nad różnymi absurdami i nonsensami w życiu korporacyjnych szczurów, którymi niestety większość z nas jest. I tym razem wystąpi przed Wami Tomek Sierpiński, nasz kochany prezes fundacji i obiecał, że będzie stand-upowo. Także trzymam go za słowo, ma mówić o środowisku pracy. Także więcej informacji będzie niedługo na meetupie. To, co jeszcze nas czeka we wrześniu, to 9, niestety ze względu na chorobę Radka przesunął się event storming, aczkolwiek będzie tym razem i mamy już na niego sporo chętnych, także jeżeli chcielibyście się jeszcze dopisać, to zapraszam. Beat the Nonsense, no i oczywiście kolejny webinar z cyklu poradni lidera, który będzie w ostatnią środę miesiąca. A reszta to tak jak widzicie, cały czas pracujemy na blogu, tak żeby dzielić się wiedzą, żebyście mogli korzystać z szerokiego wachlarzu kompetencji naszych specjalistów. Mamy już pierwszy artykuł od Tomka, drugi czeka w kolejce, obiecała Kasia, także robi się tego coraz więcej. Serdecznie zapraszamy. A w tle cały czas pracujemy nad szkoleniami, żeby też mieć dla Was większą ofertę i propozycję. Okej, no to myślę, że powiedziałam, co miałam powiedzieć. Ja się nazywam Ewelina Wyspiańska-Trojniarz i jestem jedną z powiedzmy członków zarządu Fundacji GrowSense. A jeszcze mam jedną prośbę do Was na koniec, żebyście na czacie napisali, jak Wam się dzisiaj podobało, co zabieracie, tak żebyśmy mieli od Was feedback i mogli się uczyć na każdym kolejnym webinarze, żeby coraz był lepszy i spełniał Wasze oczekiwania. Także dzięki śliczne, udanego wieczoru i widzimy się za miesiąc. I pamiętajcie o feedbackach.
Zainteresował Ciebie ten temat i potrzebujesz porozmawiać z ekspertem? Skorzystaj z poradni lidera Fundacji GrowSense. Wejdź na graosense.org.pl / poradnia lidera.